Przeżywamy okres takiej szczególnej radości, okres, na który być może czekamy dosyć długo, przez kilka tygodni, może nawet dłużej. Przeżywam okres, który dla każdego z nas jest takim okresem szczególnym. Nie tylko dla każdego z nas, którzy tutaj jesteśmy, ale również dla wielu ludzi, którzy żyją na tym świecie. Jest to szczególny czas, bo tak jak powiedziałem, czas szczególnej radości i takiej pociechy w życiu. Jest to też czas bardzo rodzinny. Nie tylko my, ale wszyscy ludzie w tym czasie chcą być, wszystkie rodziny chcą być razem, chcą spędzać ten czas wspólnie, chcą przeżywać ten czas wspólnie. Te wszystkie na przykład badania opinii publicznej, które się odbywają, potwierdzają to, że rodzina jest czymś szczególnie ważnym dla nas, dla Polaków. I zawsze plasowała się w tym górnych miejscach tych ankiet. I jest to chyba prawdą, z tym, że czas trochę chyba weryfikuje te prawdy, bo co innego jest jak gdyby wyrażanie naszych poglądów, a co innego jest życie, które jest i które te poglądy jak gdyby musi zweryfikować. No niestety musimy z przykrością chyba stwierdzić, że wszystkie jakieś inne nasze aktywności czy wartości są chyba ważniejsze od rodziny w praktyce. Takie jak na przykład praca, jakiś prestiż, jakieś stanowisko społeczne, pieniądze. To, że my deklarujemy, że rodzina jest dla nas ważna, to jeszcze nie znaczy, że tak faktycznie jest. Chciałbym właśnie mówić o rodzinie. Rodzina jest czymś, co ustanowił Bóg. Bóg ustanowił model rodziny. Bóg powiedział, jak ta rodzina ma wyglądać, jak ma postępować i tak dalej. W Biblii często mamy odniesienia do życia rodzinnego, gdyż Bóg bardzo ceni życie rodzinne i daje temu wyraz w swoim słowie. Ta rodzina biblijna być może wyglądała troszeczkę inaczej niż obecnie. Była to nie tylko rodzina, która składała się z rodziców i dzieci, ale byli to też dziadkowie, była tam wujkowie, ciocie, a nawet służba. To była raczej takie domostwo, którego głową był najstarszy mężczyzna i który tą rodziną gdyby zarządzał po Bożemu, czy przynajmniej miał tak zarządzać, no i który troszczył się o to, żeby te wszystkie wartości były przekazane i były pielęgnowane w dalszym życiu. I chciałem właśnie dzisiaj skupić się na jednej z pierwszych rodzin, które opisuje nam Biblia, mianowicie na rodzinie Abrahama. Historia ta zaczyna się w 11 rozdziale, w końcówce 11 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wiem, że dzisiaj program jest bogaty, ale bogate też jest historia jak gdyby Abrahama. Ja sobie tutaj wynotowałem już takie niezbędne fragmenty, które będziemy musieli przeczytać. Dlatego będę czytał tylko te wiersze, które jak gdyby będą nam mówić coś o tej rodzinie. Nie będziemy jak gdyby już się wgłębiać to słowo. Później na koniec jeszcze tak podsumujemy to wszystko, co powinno do nas zostać przekazane. Także tak jak mówiłem, rodzina Abrahama jest taką jedną z pierwszych rodzin, o której warto poczytać i której warto jak gdyby wziąć przykład, bo Biblia przedstawia nam rodziny tylko dobre. Są jeszcze rodziny złe, które są jak gdyby dla nas ostrzeżeniem, ale chcielibyśmy dzisiaj skoncentrować się na tej rodzinie, która powinna być dla nas przykładem, chociaż to jak gdyby konfrontuje nas z tym, no i też różnie możemy się czuć. Oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora, Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha po ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama była Saraj, imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki, i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach swego syna Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. To jest taki wstęp, żebyśmy mieli taki obraz, od czego to się zaczęło. W pewnym momencie ojciec Abrama postanowił opuścić miejsce, w którym żył, w którym mieszkał, i postanowił, jak czytamy, udać się do Kanaanu. Jednak po drodze spotkał miasto, które nazywało się Haran, tak, jeśli dobrze pamiętam, i tam w tym mieście osiadł. Gdy przybyli do tego Haranu, zamieszkali tam, czytamy. I jego wędrówka się skończyła. Chociaż cel miał inny, ułożyło się to troszkę inaczej. Nie wiemy z jakiego powodu, ale właśnie najważniejsza jest to dalsza część, nad którą teraz się będziemy skupiać. W tym właśnie momencie na, jak powiem, arenie naszej pojawia się Bóg. I w następnym fragmencie, w 12 rozdziale, w wierszach 1-3 czytamy. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. Uczynię sławnym imię twoje, tak, że stanie się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będę w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Bóg wszedł, jak powiedziałem, do życia Abrama i powiedział mu, co ma zrobić. I tak jak wiemy, Abram posłuchał Boga, wybrał się w drogę, tak jak rozkazał mu Pan. Poszedł z nim Lot, jego bratanek, poszła z nim Saraj i poszła z nim ta służba, którą już mieli, którą jak gdyby nabyli już w Haranie. Bo czytamy, wziął Abram żonę swoją i Lota, bratenka swego, i cały swój dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie, i wyruszyli do Kanaanu i przybyli do Kanaanu. Abram poszedł na tą ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More, nawet tak dokładnie jest to określone, i to już był Kanaan. I tam Bóg ponownie ukazał się Abramowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry na wschód do Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abram coraz dalej do Negebu. Abram uczynił to, co Bóg mu kazał, poszedł. I tam, gdzie czynił swoje postoje po drodze, czytamy, że wtedy zbudował tam ołtarz Panu. W następnym miejscu, gdzie się zatrzymał, czytamy znowu: zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Następna taka interwencja w życiu Abrama to nie jest jakieś bezpośrednie słowo Boga do niego. Mianowicie nastał głód w tym kraju, gdzie przebywał, co też może wydawać się nam dziwne, bo Abram jak gdyby szedł tam, gdzie Bóg mu kazał, a tu nagle spotykają jego całą rodzinę spotyka głód. No i Abram bierze całą swoją rodzinę, tu może nie będziemy tego za bardzo się z tym rozwlekać, ta historia jest nam chyba znana. Poszedł, jak wiemy, do Egiptu, aby tam się zatrzymać jako przybysz, gdyż w tym kraju, gdzie przebywał, był głód. Znamy tam historię Abrama z tym, że niestety Abram posłużył się kłamstwem, jeżeli chodzi o swoją żonę. I dużo nie brakowało, żeby doszło do tragedii. Jednak Bóg zainterweniował i czytamy, że Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Mimo że Abram postąpił źle, posłużył się kłamstwem, to jednak Bóg zainterweniował. Był dalej zainteresowany tym, żeby go prowadzić i żeby Abram postępował tak, jak on tego oczekuje. No i czytamy, że Faraon poznał, co było nie tak, i później na sam koniec rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili Abrama wraz z żoną i z jego i z wszystkim, co do niego należało. I Abram wrócił do tego pierwszego miejsca, do tego miejsca, z którego wyruszył do Egiptu, czyli do Negebu. Czytamy w 13 rozdziale, pierwszym wierszu, że wyruszył wtedy Abram z Egiptu, żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. I czytamy też, że Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Widzimy, że Bóg ją błogosławił i że to objawiało się w tym wszystkim, co on miał. I on wędrował dalej, zatrzymując się na postojach, wędrował aż do Betelu, jak czytamy dalej, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam znowu wzywał Abram imienia Pana. Abram doszedł do tego miejsca, gdzie zbudował ołtarz i tam znowu wzywał imienia Pana. Później znana jest taka historia też z życia Abrama i Lota, kiedy między pasterzami ich stad wyniknął spór. I po prostu Abram z Lotem musieli się rozstać. Abram dał Lotowi jak gdyby wybór, gdzie on chce iść. I czytamy o tym, że Lot popatrzył na to, co było dobre przed jego oczami, co się podobało, i poszedł tam, gdzie widział to, co jest dobre dla niego. Wtedy Lot rzekł do Abrama, wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi i twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Cały kraj nie stoi przed tobą otworem, odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść na lewo, ja pójdę na prawo, a jeśli ty chcesz pójść na prawo, ja pójdę na lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. I to było właśnie jak gdyby cechą Lota. Poszedł tam, gdzie widział swoimi oczami, że jest coś dobrego, że to tam może coś skorzystać. Jak czytamy w jego życiu, Lot, czytamy, że rozbijał te swoje namioty aż do Soaru, czyli musiała to być dosyć duża przestrzeń, skoro czytamy, że to było aż do Soaru. Pan dalej interweniuje jak gdyby w życiu Abrama i czytamy w 14 wierszu 13 rozdziału: i rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ, na południe, na wschód, na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twojemu na wieki, i rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi. Także jeśli ktoś zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i pójdź i przejdź ten kraj, wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. Abram buduje kolejny ołtarz w swoim życiu i czyni to, co Bóg od niego żąda. Później jest historia tego typu, że Lot zostaje porwany z całym swoim domem, z całą swoją rodziną. Jest wojna, są jakieś zatargi między różnymi plemionami. Lot zostaje porwany. I co czyni Abram? Abram ratuje Lota, idzie mu na ratunek. I czytamy, że w końcowym tym fragmencie, gdy już zabrali także Lota, może przeczytam jednak ten fragment: bratanka Abrama i jego dobytek i odeszli, bowiem mieszkali w Sodomie. Czyli to jest porwanie Lota. I przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abramowi, Hebrajczykowi, który mieszkał w Dąbrowie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Enora, sprzymierzeńców Abrama. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Potem, podzieliwszy swój okręg, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał ich aż do Hoby na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, jego dobytek, a także kobiety i ludzi. Także Abraham ratuje Lota z tej opresji, w której się znalazł. No i to też nam na pewno dużo mówi o nim i o sposobie jego postępowania, o tym, co było dla niego ważne. W 14 rozdziale, w 17 wierszu czytamy, że Bóg znowu interweniuje w życiu Abrama. I czytamy tak. A gdy wracał po zwycięstwie nad tymi królami, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. To jest jak gdyby jedna część. Wyszedł na niego spotkanie król Sodomy. I on z tym królem Sodomy nie poszedł na żaden układ, jak czytamy później w następnych wierszach. No, 22, że Abraham powiedział królowi Sodomy: podnoszę rękę swoją do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie. Po prostu nie poszedł, nie chciał nic od niego, aby ten król później nie mógł mu, że pomógł mu tam dorobić się czegoś. Ufał i polegał tylko na Bogu i na tym, co Bóg mu powiedział. I w tym samym czasie Abraham spotyka się z kolejną osobą, taką dosyć istotną w jego życiu. Mianowicie był to Melchisedek. Melchisedek zaś, wiersz 18, 14 rozdziału, król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Nie chciał spotkać się z królem Sodomy, natomiast spotkał się z królem Salemu. Po prostu wiedział, z kim chce przebywać, z kim nawiązywać kontakty, od kogo może otrzymać błogosławieństwo, a co może być dla niego pułapką. I tu jeszcze jest takie właśnie jedno stwierdzenie ciekawe na koniec, jak czytaliśmy. A Abram dał Melchisedekowi, temu królowi Salemu, kapłanowi i prawdopodobnie też prorokowi, Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Jest to dosyć taki ciekawy fragment, bo jak wiemy, nie była dziesięcina jeszcze prawnie jak gdyby usankcjonowana. To dopiero stało się za czasów Mojżesza. Dopiero wtedy jak gdyby był nakaz dziesięciny. Skąd u Abrama taka decyzja? No myślę, że tych ludzi, których Bóg prowadzi, którzy są blisko Boga, po prostu czują, co Bogu się podoba. Nie jest dla nich czymś trudnym zrobić coś dla Boga. Po prostu no, Bóg mówi do każdego człowieka, który jest blisko Niego i na pewno może człowiek, nawet nie wiedząc o tym, podejmować takie słuszne i trafne decyzje. W 15 rozdziale Księgi Mojżeszowej w pierwszym wierszu czytamy: po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, ja mam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. I tu po raz pierwszy, jak gdyby Abram odzywa się do Boga i przedstawia mu jak gdyby swoje takie życzenie, wyjawia mu to, co go trapi, nawet w pewnej formie takiej moglibyśmy powiedzieć pretensji. Czytamy, że Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mojego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Abram przedstawił Bogu to, co leżało na jego sercu i Bóg nie zostawił go bez odpowiedzi. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Bóg wizualnie już tu przedstawił Abramowi mniej więcej, jak będzie przedstawiała się historia jego rodu. Pokazał mu gwiazdy, pokazał mu niebo i powiedział, że tak będzie wyglądał jego ród, który będzie od niego pochodził. Potem czytamy tak w wierszu 7. Potem rzekł Pan do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. Tu Bóg jeszcze raz, jak gdyby się przedstawia, kim jest, co zrobił i po co to zrobił. Następnie Bóg do Abrama mówi w 13 wierszu. Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także będę sądzić naród, któremu jako niewolnicy służyć będą i potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Bóg miał swój plan i niestety no tu Abram na pewno była to dla niego jakaś niespodzianka, że jednak Bóg mówi mu, że nie wszystko będzie tak dobrze, że dopiero czwarte pokolenie, 400 lat minie, zanim jak gdyby naród izraelski już wtedy posiądzie tą ziemię tak już do końca. Później Abram miał widzenie, które też jak gdyby pochodziło, na pewno pochodziło od Pana i w tym dniu też czytamy w 18 wierszu, że zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu Twemu dam tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Minęło od tego czasu, gdy Abram wyszedł z Haranu, kiedy Bóg po raz pierwszy do niego zwrócił, minęło 10 lat. W tym momencie Abram ma 85 lat, bo w 16 rozdziale, w 3 wierszu czytamy, wzięła więc Saraj żona Abrama, niewolnicę Hagar, Egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej. No i znamy tu historię z Hagar i z Ismaelem. Po prostu Abram, można tak w skrócie rzec, wziął sprawy w swoje ręce i zrobił to, co już znał razem ze swoją żoną za słuszne. I tutaj następują takie pewne lata ciszy. Mianowicie Bóg nie odzywa się do Abrama przez 14 lat. Tak jak przez te pierwsze 10 lat, kiedy wyszedł z Haranu i Bóg go prowadził do Kanaanu, interweniował, że tak możemy to nazwać, Bóg w życiu Abrama kilkanaście razy, prawdopodobnie 15, jeśli dobrze pamiętam, to tutaj przez 14 kolejnych lat Bóg nie odzywa się ani razu. I dopiero czytamy w 17 wierszu, w 17 rozdziale, w 1 wierszu takie słowa. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj społeczności ze mną i bądź doskonały. Bóg na nowo się odzywa do Abrama, przedstawia się jeszcze raz, kim jest i wzywa go. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. I tutaj w tych następnych wierszach, które teraz jak gdyby tak przejrzymy sobie, zobaczymy, że w wyniku tego nawiedzenia Boga Abram dowiedział się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Mianowicie Bóg mówi im tak, ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. W następnym wierszu czytamy. Rozmnożę cię nadmiarę i wywiodą z Ciebie narody i królowie pochodzić będą z Ciebie. W wierszu 7. I ustanowię przymierze moje między mną a Tobą i potomkami Twoimi, po Tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim i potomstwa Twego po Tobie. W 8. wierszu. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem Twoim. W wierszach na przykład 15-17 czytamy też: Potem rzekł Bóg do Abrama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Sara też otrzymała nowe imię od Boga. Następnie w wierszu 19. Ale żona twoja, Sara, urodzić syna i nazwiesz go imieniem Izak. Już pojawiają się konkretne rzeczy, których Abraham się może spodziewać. I Bóg mówi, jak to będzie wyglądało. Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Także Bóg po 14 latach objawił się Abramowi i mówi wiele wspaniałych rzeczy, utwierdzę go w tym, że tą drogą, którą poszedł, jest na pewno drogą słuszną i że Bóg będzie go dalej prowadził i błogosławił. W 18 rozdziale czytamy, że potem ukazał się mu Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe i podniósłszy oczy swoje, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj mnie, proszę. Zjawia się trzech mężów, a Abraham zwraca się do nich: Panie, mówi jak do Boga. Bóg pokazał się mu właśnie w ten sposób. I znamy tam później historię tego, że Abraham ich przyjął. Powiedzieli też zapytali go tak. Wtedy rzekli do niego: gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział: w tym oto namiocie. Wtedy rzekł: na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja, Sara, będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała wejścia do namiotu, które było za nimi. A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku. Ustało już też u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. To też roześmiała się Sara sama z siebie, mówiąc: teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrama: dlaczego się roześmiała Sara, mówiąc: czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Pomimo tego, że jak gdyby nie mogli w to uwierzyć i wywołało to śmiech w Sarze, później też Abraham, jak będziemy czytać dalej, no to jednak Bóg potwierdza, że to wszystko będzie miało miejsce. W 21. Może jeszcze 20 rozdział. 20 rozdział, pierwszy wiersz. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. I tu znowu się pojawia po raz drugi kłamstwo Abrama, jeżeli chodzi o jego żonę. Znowu po raz drugi przedstawia jako siostrę. Bóg znowu musi interweniować i znowu wyprowadzać go z tej pułapki, w której się znalazł. A zakończenie historii jest takie, że oczywiście Bóg objawił się Abimelechowi i powiedział, w czym rzecz. Abimelech miał jak gdyby tam takie uwagi do Abrama, dlaczego on tak postąpił. Ale historia też kończy się szczęśliwie. I modlił się Abraham do Boga i Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego, tak, że znowu mogły rodzić. gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrama. Tak Bóg zainterweniował i Abraham modlił się o Abimelecha i o jego tam cały dom. I zostali uzdrowieni. Tamci mogli mieć dzieci. Abraham dalej nie mógł mieć jeszcze dzieci. Ale w 21 wierszu czytamy, w 21 rozdziale, w 1 wierszu czytamy: i nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, o tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izak. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził jego syn. I żeby już tak jak gdyby zakończyć może czytanie tej historii, jeszcze do 22 wiersza sięgniemy, bo była jeszcze jedna taka ważna historia w życiu Abrahama. Mianowicie urodził mu się syn, wszystko było na dobrej drodze, ale jak w 22 rozdziale, 1 wierszu czytamy: a po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: otom ja. I rzekł: weź syna swego jedynaka swego Izaka, którego miłujesz, udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Znamy doskonale tę historię, także nie będę już tutaj całej historii czytał. Wiemy też, że zainterweniował później Bóg. Czytamy, że ukazał się anioł pański, zawołał nań i rzekł do nieba: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: otom ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. I potem jeszcze raz anioł pański powtórnie zawołał z nieba do Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie, rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, za to, że usłuchałeś głosu mego. Potem wrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Berszeby i mieszkał Abraham nadal w Berszebie. Czego jeszcze dowiadujemy się o tej rodzinie? Już niewiele, ale jeszcze kilka wierszy, które chciałem przeczytać. 23 rozdział 1-6. A Sara żyła 127 lat. Tyle było lat życia Sary. Sara umarła w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odwiedź żałem po Sarze opłakiwać ją. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Chetytów, mówiąc: jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Chetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak: słuchaj nas, Panie. Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swoją zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swoją zmarłą. Też na pewno szczególne słowa, które dużo nam mogą mówić o tym, kim był Abraham i jaki obraz ludzie dookoła mieli o nim, o jego rodzinie. W 24 rozdziale od 1 wiersza czytamy: a Abraham zestarzał się i posunął się w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego z domu swego, który zarządzał całym jego mieniem: połóż proszę rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. Daje wyraźne polecenie swojemu zachowanemu słudze co do tego, jak ma postąpić w stosunku do jego syna. I w 25 rozdziale, 7-11, Abraham dożył 175 lat. I opadł sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. I pochowali go Izak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, synu Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre, na polu, które kupił Abraham od Chetytów. Tam pochowany został Abram i Sara, żona jego. Tak jak mówiłem, historia Abrahama to jest historią rodziny, która pomimo różnych perypetii, które zdarzały się gdzieś tam po drodze, jednak koncentrowała się na Bogu i była to rodzina, która chciała kroczyć Bożymi drogami, była to rodzina, która chciała Bożego błogosławieństwa, która o nie zabiegała. Abraham zmarł, zmarła jego żona, zostali jego synowie i oczywiście Izak, bo on był ten synem obietnicy, tak jak Bóg powiedział. I wiecie, co czytamy na przykład o Izaku? Jeszcze w 24 rozdziale, czyli przed śmiercią Abrahama. I wyszedł Izak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. Oczywiście czytamy jeszcze wiele więcej rzeczy, bo Izak szedł tą samą drogą, którą szedł jego ojciec. Tak samo jak później Jakub, jego syn. Także widzimy, że i synowie, i ich rodziny szli dalej tą drogą Bożą. I Izak wyszedł też na pole, aby się modlić, aby wzywać imienia Boga i aby oczekiwać tego Bożego prowadzenia. Kiedyś czytałem tą samą historię, mianowicie wypowiedzianą słowami Izaka, które mówi o swoim ojcu, o swojej rodzinie. I tą historię chciałem tak teraz szybciutko przeczytać, żeby to było szybciej, to sobie tam skserowałem to i żeby już gdzieś myśli nie uciekały na bok niepotrzebnie. Czytamy mianowicie, co Izak mógłby powiedzieć o swoim ojcu. Na pewno mógłby powiedzieć tak. Mój ojciec zostawił swój kraj i wyszedł do innego kraju. Podziwiam go za to, bo nie wiedział, co go tam spotka. Ufał jednak Bogu. Kiedy mój dziadek umarł w Haranie, mój ojciec poszedł dalej, tam, gdzie prowadził go Bóg. W Kanaanie mieszkał wśród obcych ludzi, ale nie bał się ich, bo wiedział, że z nim jest Bóg. Mój ojciec wiedział, jak rozwiązywać konflikty rodzinne. Dzięki takiemu podejściu mój kuzyn Lot wybrał dolinę Sodomy i Gomory. Mój ojciec nie miał takich z kolei ambicji materialnych. Mój ojciec kochał swoją matkę, chociaż miał dwa potknięcia, ale wyglądało na to, że zrobili to wspólnie, za zgodą mojej mamy. W dwóch przypadkach nie powiedział, że to jego żona. Dobrze, że Bóg zainterweniował. Ojciec natychmiast się zreflektował, naprawił swój błąd. Mój ojciec nauczył budować się ołtarze. Nieraz spotykałem go pogrążonego w modlitwie. On naprawdę poważnie traktował Boga. Mój ojciec naprawdę troszczył się o naszą rodzinę, gdy pojawił się głód, nie pozwolił nam umrzeć. Powędrował do Egiptu, aby zabezpieczyć nas. Nie bał się podjąć tego ryzyka, chociaż była to daleka droga. Mój ojciec potrafił współczuć, kiedy dowiedział się o problemie Lota, którego uprowadzili terroryści. Zabrał swoich 318 sług i odbił go. Bardzo cenił więzi rodzinne. Kiedy Bóg powiedział mu o zagładzie Sodomy, ogarnęło go współczucie i troska o los tych, którzy być może naśladowali Boga. W końcu uratował swojego bratanka. Szkoda, że żony mojego kuzyna nigdy nie zobaczyły na oczy. Zamieniła się w słup solny. Za bardzo patrzyła wstecz. Mój ojciec bardzo chciał mieć dzieci, szczególnie mnie. Bóg zawarł z nim przymierze i powiedział mu wyraźnie, że przyjdę na świat. On czekał. Raz miał z tym czekaniem problem. Na wieść, że mam się narodzić, uśmiechnął się, ale opanował swoją niecierpliwość. Później moja mama też się śmiała, bo z ludzkiego punktu widzenia było to śmiechu warte. Jednak jak bardzo się cieszyli, kiedy zacząłem płakać w ich namiocie. Mój ojciec był zafascynowany Bogiem. Kiedyś Bóg powiedział mu, żeby złożył mnie na ofiarę i zrozumiał to całkowicie dosłownie. Szliśmy razem, on milczał. Przerwałem milczenie, bo coś mi się nie zgadzało. Nie wiedziałem niczego, co moglibyśmy złożyć na ofiarę. On patrzył mi w oczy i powiedział, że Bóg coś obmyśli. Na miejscu dowiedziałem się, że chodzi o mnie. Ojciec patrzył na mnie kochającym wzrokiem i robił to, czego oczekiwał od niego Bóg. Przeżywał w sercu mój los. Oddał mnie w rękę Boga. Na własnej skórze przeżyłem, co to znaczy być posłusznym Bogu. Ojciec był bardzo praktycznym nauczycielem. Tak jak wierzył, tak robił. Liczył się z Bogiem. W końcu nic mi się nie stało, nawet włos mi z głowy nie spadł. Dowiedziałem się, że mój ojciec bardzo poważnie traktuje Boga. Oczywiście cieszę się, że Bóg obmyślił baranka. Mój ojciec spotykał ciekawych ludzi. Raz zdarzyło mu się spotkać króla Sodomy, ale nie poszedł z nim na żaden kompromis. Ufał Bogu i przez wiele lat w swoim życiu składał świadectwo, jak wielki jest Bóg. Obserwując życie mojego ojca, musiałem liczyć się z wielkością Boga. Raz mój ojciec spotkał tajemniczego gościa Salemu. To był król, kapłan i chyba prorok w jednej osobie. Nazywał się Melchisedek i przyjął mojego ojca chlebem i winem. Melchisedek reprezentował Boga Najwyższego i pobłogosławił mojego ojca. Ojciec nie stronił od ludzi, którzy byli w stanie przynieść błogosławieństwo. Od tego czasu dawał też dziesięcinę. Ciągle obserwowałem, jak Bóg naprawdę mojego ojca błogosławił. Mój ojciec do tego stopnia kochał Boga, że nie bał się przymierza z Nim. Bóg go poważnie traktował, chyba dlatego, że mój ojciec również poważnie traktował Boga. Bóg ciągle przypominał mojemu ojcu o swoim przymierzu. Przez mojego ojca miały być błogosławione wszystkie narody ziemi. Jak bardzo się cieszę, że swoim życiem pokazał mi, jak żyć dla Boga. Jestem dumny z mojego ojca i pragnę go naśladować. Myślę, że to bardzo prawdopodobne słowa, które mogłyby się pojawić. I od razu w tym momencie ciśnie się pytanie do nas. Jak na przykład postrzegają nas nasze dzieci? Co nasze dzieci powiedziałyby o nas, o naszym życiu? Co nasze dzieci powiedziałyby o tym, co dzieje się w naszych domach? Co nasze dzieci powiedziałyby na temat naszego życia z Bogiem? Co my moglibyśmy powiedzieć na przykład o życiu naszych rodziców? Wiecie, no, rodzina, tak jak mówiłem, jest czymś ważnym, jest czymś takim, co ustanowił Bóg i co Bóg chce błogosławić. I ten model właśnie rodziny chce Bóg błogosławić, który Bóg ustanowił. Dzisiaj widzimy, że dzieją się już różne dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o różne związki. I jest strach pomyśleć, co w niedługim czasie może być nazywane rodziną. Ale Boże błogosławieństwo jest tylko nad tym, nad taką rodziną, którą ustanowił Bóg. I wiecie, no od razu, gdy tak myślałem nad tym słowem, to siłą rzeczy cisnęły się różne myśli do głowy, bo w wielu naszych rodzinach, w większości naszych rodzin, we wszystkich naszych rodzinach, te słowa mówię też do siebie, no chyba nie jest do końca tak, jak powinno być. Nie chciałbym w tym kierunku, jak gdyby, żeby moje myśli wędrowały i tu jak gdyby od tego wątku się pewnie zaraz odetnę. Z tym, że wszyscy doskonale wiemy, co działo się przez ostatnie lata, do czego dochodziło w różnych naszych domach. Czy byłoby to możliwe, gdyby Słowo Boże, gdyby Bóg był na pierwszym miejscu? Najprawdopodobniej nie. Najprawdopodobniej nie, no chociaż nawet z całą pewnością można powiedzieć, że jeżeli nie. Tam, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, gdzie Boże Słowo jest na pierwszym miejscu, są wszystkie inne priorytety poukładane w inny sposób, tak jak powinno być. I dlatego tak ważne jest to, żebyśmy również my, jako zbór, jako może Kościół, również pomyśleli nad tym wszystkim, co jest, bo jak gdyby my tutaj, gdy jesteśmy na tym miejscu, to po prostu jesteśmy obrazem tego, co dzieje się w nas, w naszych domach, w naszych rodzinach. To tutaj jak gdyby się kumuluje i to wszystko jakoś tutaj się okazuje. I chyba nie ma już zbyt jakichś wielu optymistów, jeżeli chodzi na przykład o nasz zbór. Że po prostu jesteśmy w trudnym momencie i potrzebujemy na pewno takiego jak najszybszego zwrotu akcji w naszym życiu duchowym, aby to, co być może działo się do tej pory, żeby to zostało zatrzymane, żeby ten trend mógł się zupełnie odwrócić. Troszkę biłem się z myślami, z tym, co teraz powiem i jakoś długo musiałem się przebijać z tym, żeby czy mam to powiedzieć, czy nie. No w końcu zdecydowałem się jednak powiedzieć. To, co teraz powiem, to nie jest jak gdyby próbą chwalenia siebie, czy wywyższania jakiegoś siebie. Mianowicie gdzieś rok temu, może trochę ponad rok temu, też zacząłem sobie zadawać pytania, jak długo różne rzeczy mogą trwać, jak długo można w ten sposób jak gdyby przeżywać. Rok za rokiem, dzień za dniem, rok za rokiem, kolejne lata mijają. Jak gdyby jesteśmy w tym samym miejscu, jeżeli nie w gorszym. I wiecie co, postanowiłem zrezygnować z pewnych aktywności. Postanowiłem też zrezygnować z pewnych rzeczy w domu. I zadawałem sobie pytanie, co mam zrobić, żeby było inaczej. No i tak w pewnym momencie doszło mi takie myśli, że w tym roku, czy tym bieżącym teraz roku, który mija, przeczytam całą Biblię. Po prostu tak od początku do końca przeczytam całą Biblię. To się mi udało. Oczywiście jeszcze jest parę dni do końca roku, jeszcze parę rozdziałów mam do przeczytania, no ale myślę, że nie będzie z tym problemu. Ale to nie o tym jeszcze chciałem mówić. Znaczy to jest tylko taki sygnał, który jakby puszczam. Ale wiecie co, jak tak zacząłem czytać i no w naszej sytuacji nie jest prosto jakiś znaleźć dodatkowy czas. Doszły moje kłopoty zdrowotne. Dużo mieliśmy różnych spraw tak dookoła, które się działy. I gdy w końcu jakoś tak udało mi się to wszystko poukładać i to już stało się taką normą, nie jakimś przymusem, nie jakimś takim wielkim wyzwaniem, to wiecie co, poczułem, że to wcale nie jest... chcę jak gdyby robić więcej. Pomyślałem, no co, czy nie było to jak gdyby taką trudnością, było to czymś, co mi sprawiało przyjemność. I w pewnym momencie no, są kolejne myśli. Tak jak mówiłem, miałem pewne kłopoty zdrowotne, zostałem na jakieś tam 4 tygodnie chyba troszeczkę uziemiony. No czytałem, miałem wtedy więcej czasu na pewno. Ale w pewnym momencie przyszła kolejna myśl. Kiedyś znałem na pamięć powiedzmy tam kilka psalmów i tak dalej. No, postanowiłem sobie je przypomnieć. Przypomniałem sobie te psalmy, nauczyłem się kolejnych fragmentów jakiegoś Bożego Słowa na pamięć i zobaczyłem, że to wcale nie jest takie złe. Udało mi się też nauczyć kazania na górze, o dziwo, w moim wieku. Udało mi się nauczyć całego kazania na górze. Generalnie widziałem jak gdyby te kolejne rzeczy, które jak gdyby się działy. Wystarczyło zrobić jakiś krok, podjąć jakąś decyzję i ją zacząć realizować. I w tym czasie Bóg jak gdyby dalej otwierał kolejne jak gdyby klapki, które się tak w pewnym momencie jakoś tam otwierały i pewne myśli przychodziły, które były realizowane. I tak jak mówiłem, nie mówię to po to, żeby tutaj mówić o sobie. Absolutnie nie taki jest mój cel. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że mi nie chodzi o żadne jakieś tam zaszczyty, że tak powiem. Ale chciałem tylko pokazać, że wystarczy w naszym życiu zrobić jakiś krok w stronę Boga. Podjąć tą konkretną decyzję i próbować ją realizować. I wiele rzeczy zaczyna się układać inaczej w naszym życiu. Bóg jak gdyby do nas przemawia. Bóg nam pokazuje, co możemy dalej robić. Bóg pokazuje nam, czego od nas oczekuje. Pojawia się wiele takich no, różnych, tak powiem, myśli, które błąkają się po głowie. Gdyby ktoś mi powiedział na przykład w ubiegłym roku, żebym miał powiedzieć kazanie, to pewnie byłaby odpowiedź negatywna. No teraz się stało troszeczkę inaczej. Wiecie, no tak ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że można coś zrobić. I że to wcale nie jest takie trudne. My czasami myślimy, że może musimy zrobić no nie wiadomo co, żeby zmienić coś w swoim życiu, żeby było inaczej. Żeby Słowo Boże wróciło na pierwsze miejsce w naszym życiu. Żeby było czymś takim szczególnym, tak jak tego Bóg oczekuje. Ale wystarczy, że podejmiemy taką decyzję w swoim sercu i zrobimy ten malutki kroczek, że będziemy to robić. I Bóg na pewno się do tego przyzna i będzie nam w tym pomagał. Wiecie co, naprawdę chyba To jest taki ostatni dzwonek dla nas wszystkich, żebyśmy nasze priorytety poukładali jakoś inaczej, bo po prostu widzimy też w naszej sytuacji zborowej, że jest dziwnie. No. Czy nie byłoby lepiej, żebyśmy takie społeczności, kiedy się coś dzieje, kiedy wiele osób bierze w czymś udział, były na co dzień, Bóg na pewno też by się cieszył z czegoś takiego. Ale decyzja należy tylko i wyłącznie do nas. Tylko my możemy jak gdyby zmienić to. Bóg dał nam już jak gdyby wszystko, co mógł nam dać, a tych wyborów powinniśmy dokonywać my i powinniśmy dokonywać tych wyborów właśnie takich, które służą nam, naszym dzieciom, naszym bliskim. Czyż nie miło byłoby nam widzieć, że nasze dzieci wspólnie razem się z nami modlą, że kroczą tą drogą, którą my im wykładamy w naszych domach. To niech zostało nigdy przerzucony ten ciężar nauczania naszych dzieci czy właściwego czasu w naszych rodzinach. Nie został nigdy przerzucony na zbór, na szkółkę niedzielną, na ciocie, wujków, na braci, siostry. To ciągle ciąży na nas, na naszych domach. I to ma wyglądać właśnie w ten sposób, jak Bóg powiedział, chyba piąta, nie zapisałem sobie tego fragmentu, ale mam nadzieję, że znajdę. Piąta Księga Mojżeszowa. Miał swoją Biblię, to bym szybciej znalazł, ale jest. Piąta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 7 wiersz. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w twoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczami. Wypiszesz też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Tak Bóg ustanowił takie relacje. Tak miało się to dziać w czasach tych biblijnych, kiedy czytamy tu o Mojżeszu, kiedy czytamy o innych Bożych sługach. I to jak gdyby jest aktualne do dnia dzisiejszego. Tak ma to trwać w naszych domach. Nie mamy oczekiwać, że zrobią to za nas, zrobić za nas kościół, szkółka niedzielna, jakaś ciocia, jakiś wujek. I wiecie, zachęcam was do tego, żebyśmy właśnie mogli podjąć te wyzwania. Być może dzisiaj tak się uśmiechamy poprzez łzy, chociaż to też nie jest stan obcy człowiekowi wierzącemu, ale z pewnością wolelibyśmy, żeby była to taka pełna radość w tym czasie przeżywana przez każdego z nas, tak jak Bóg to dla nas zaplanował. Stała się naprawdę wielka rzecz, kiedy Pan Jezus przyszedł na ten świat. I jest to na pewno rzecz, z której zawsze powinniśmy się cieszyć, każdego dnia. I powinniśmy się wspólnie cieszyć z tego również dzisiejszego dnia. I na pewno się cieszymy, ale z pewnością ta radość jest zamącona przez różne pewne inne sytuacje, które są wokół. I nie jest to ta pełna radość. Pan Jezus był dla nas. Ci, którzy czytają te takie codzienne rozważania, na pewno zaraz się dowiedzą, o czym mówię. Był dla nas takim szczególnym prezentem. Był najlepszym darem, który mogliśmy otrzymać od naszego Boga. Ale Pan Jezus przyszedł na ten świat po to, aby nas wybrać. Żeby tych, którzy Jego ukochają, nas wybrać, uczynić swoimi dziećmi, jak gdyby przyprowadzić do swojego Ojca w niebie. Tak w skrócie powinno to wyglądać. Czyli my również, jak gdyby, jesteśmy tym darem dla naszego Ojca w niebie. Czy jesteśmy tym darem, który jest tym dobrym darem, z którego Bóg się ucieszy? Czy jesteśmy tym darem, który jest zapakowany w jakiś tam szary papier czy gazetę i owinięty jakimś tam kawałkiem powroza? Wiecie, nasza radość z przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa jest duża, ale Bóg również chce się radować, chce się uśmiechać na nasz widok, chce widzieć w nas właśnie ten taki coraz to lepszy dar. No i to w sumie jak gdyby zachęcam nas do tego, żebyśmy dołożyli jak gdyby naszych wszelkich starań, żeby te słowa, które zostały skierowane do Abrahama, jam jest Bogiem Twoim, trwaj społeczności ze mną i bądź doskonały, tak chyba to mniej więcej tam brzmiało, żeby były również takimi naszymi słowami. Tak, wiemy, kto jest naszym Bogiem, chcę trwać społeczności z moim Bogiem i chcę być doskonały. Całej Biblii, jak widzimy od początku, aż można powiedzieć do ostatnich kart, mówi o tym, że mamy stawać się doskonałymi, że mamy się uświęcać. I wtedy będziemy tym takim prezentem, na który na pewno nasz Bóg będzie oczekiwał i na widok którego będzie się uśmiechał, a może nie tylko uśmiechał, ale wręcz śmiał z radości. Wiecie co, no i tego wam życzę, żebyśmy przeżywając kolejne dni, przeżywając kolejne lata, spotykając się w naszych następnych spotkaniach, żebyśmy mogli mieć coraz to bardziej wymalowany ten obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa przed naszymi oczyma, żebyśmy podejmowali konkretne decyzje i żebyśmy mogli oddawać się do dyspozycji naszemu Panu, żebyśmy mogli i pragnęli tego, aby kroczyć Jego drogą tam, gdzie On nas prowadzi, wykonywać to, co On nam mówi. I to nie jest takie trudne. To nie jest takie trudne. Wystarczy, jak mówiłem, zrobić ten krok, a wiele rzeczy pójdzie już później zupełnie inaczej, niż się teraz może nam wydawać. I wiecie, co jeszcze wam jakby powiem? Tak jak powiedziałem, nie jest to trudne, bo Słowo Boże nas w tym upewnia, Pan Jezus nas w tym upewnia, że na przykład w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 37 wierszu czytamy takie słowa: ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Mamy być zwycięzcami w naszym życiu. Mamy prowadzić to zwycięskie życie. Nie muszą to być od razu jakieś wielkie zwycięstwa. Wystarczy, że będą to na początek jakieś malutkie kroczki, które będą jakieś tam sygnalizowały, że w naszym życiu zmiany zachodzą. Jesteśmy zwycięzcami. Zwyciężamy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I niech to zostanie w naszych sercach. Tego też nam życzę, żebyśmy mogli prowadzić zwycięskie życie. Żeby to było widoczne. Żeby obraz naszego życia zborowego był taki pełniejszy, był inny. Był właśnie takim, za którym tęsknimy. Żeby nasze domy, nasze rodziny były tymi rodzinami, które są razem, które razem czytają Słowo Boże, które razem się modlą. Są tymi rodzinami, które nie będą się wstydziły, gdyby nagle pojawił się tam jako gość nasz Pan. Dzisiaj też czytałem w takim tym codziennym rozważaniu taki sygnał, tylko powiem, co by się stało, mniej więcej tak już dokładnie pamiętam, co by się stało, gdyby Jezus nie przyszedł na ten świat? Czy możemy sobie to wyobrazić? Może ktoś słyszał o takim opowiadaniu, bo prawdopodobnie coś takiego mogło mieć miejsce, że ktoś coś takiego napisał. Pastor przygotowywał się do niedzielnego świątecznego kazania, otwiera Biblię, chciał przeczytać konkretny fragment na bożonarodzeniowe nabożeństwo. I ostatnia kartka, którą ma w swojej Biblii, to jest Księga Malachiasza. Przychodzi płacząca dziewczynka i mówi, że jej matka jest ciężko chora. Pastor idzie tam, chce się z nią pomodlić. Chce przeczytać jej ze Słowa Bożego, ale znowu dostaje czyste kartki. Ta kobieta umiera, nad jej grobem może tylko wypowiedzieć słowa: z prochu powstajesz, z proch się obrócisz. Nie ma słów o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie w naszym życiu, o tym, że śmierć nie jest końcem. Także to, że Pan Jezus przyszedł, to jest dla każdego z nas wielkim takim ratunkiem i naprawdę największym darem, który każdy z nas mógł otrzymać. Dlatego zachęcam nas właśnie do tego, żebyśmy szanowali ten dar, żebyśmy go pielęgnowali i żebyśmy chcieli też okazać naszą wdzięczność za ten dar poprzez to, że my w naszym życiu, naszym osobistym, naszym rodzinnym, naszym zborowym będziemy chcieli być też takim coraz to lepszym darem dla naszego Ojca w niebie. Że niech ten czas świąteczny będzie również dla nas takim szczególnym. Może też pewnych rozmyślań, przemyśleń, ale na pewno też radości, bo tak powinno być, bo mamy się z czego cieszyć. I chociaż przez niektóre rzeczy nasza radość może jest, tak jak mówiłem, zmącona, to nie pozwólmy, żeby to trwało, ale chcemy to odwrócić. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen. Powstańmy też teraz i pomodlimy się.